Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pragnę pozdrowić wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Państwa zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Praworządność a finanse Unii Europejskiej. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, ekonomista. Szczęść Boże, panie pośle, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże telewizjom, telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja.
Panie pośle, chcemy podjąć bardzo gorący temat, temat, który dotyczy wielu napięć na arenie międzynarodowej. Może rozpocznijmy naszą rozmowę od przybliżenia słuchaczom Radia Maryja tego wszystkiego, co wydarzyło się od końca lipca, bo pod końca lipca kraje unijne wypracowały porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy. Wtedy po zakończonym szczycie premier naszego rządu zwracał uwagę, że nie ma bezpośredniego połączenia pomiędzy tak zwaną praworządnością a środkami budżetowymi. Natomiast w połowie listopada mamy sytuację diametralnie różną, kiedy rzeczywiście Polskę, nasz kraj, próbuje szantażować się powiązaniem budżetu Unii Europejskiej, tej perspektywy szerokiej, nowej perspektywy do roku 2027, z tak zwaną bliżej niedookreśloną praworządnością.
Tak, proszę ojca, dobrze, że ojciec rozpoczął od tej sprawy szczytu Rady Europejskiej z lipca tego roku, bo to był rzeczywiście bardzo ważny szczyt, w którym 27 premierów porozumiało się co do budżetu wieloletniego na lata 2021-2027. Tego planu odbudowy, który pojawił się dosyć nagle w związku z pandemią i jej skutkami w gospodarkach, no w zasadzie wszystkich krajów członkowskich. Ten plan odbudowy no jest dosyć specyficzny, bo chodzi tutaj o pożyczane pieniądze na poziomie Komisji Europejskiej i wszystkie kraje ostateczne wyraziły zgodę na to, żeby upoważnić Komisję Europejską do tego pożyczania w imieniu 27 krajów członkowskich. No a w związku z tym, że to jest pożyczanie, więc musiano wymyśleć instrumenty obsługi tej pożyczki, czyli po prostu podatki na poziomie europejskim, i to była bardzo długa dyskusja, no bo to jest rezygnacja z pewnej części suwerenności każdego kraju członkowskiego. Do tej pory bowiem czegoś takiego jak podatki na poziomie europejskim nie było. Trzeba było także stworzyć system gwarancji pod tą pożyczkę, bo to pożyczka potężna, rozłożona wprawdzie na parę lat i z długim okresem spłaty, ale wynosząca 750 miliardów euro, a więc pożyczka olbrzymia. No i wreszcie czwarty obszar, który uzgodniono, to była praworządność, ale rozumiana i uzależnienie przyszłych wydatków zarówno z budżetu, jak i tego funduszu odbudowy, ale rozumiany jako ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej. Czyli mówiąc takim bardziej prostym językiem, chodziło o to, aby te przyszłe wydatki budżetu, jak i tego funduszu odbudowy, no, nie były dotknięte korupcją, defraudacją, żeby te pieniądze były wydawane racjonalnie w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, czyli żeby były wykorzystywane sensownie właśnie i bez korupcji. I na to po 92 godzinach negocjacji, to było 4 dni i 3 noce, pani premier, pani kanclerz dokładnie Niemiec, która, ponieważ Niemcy mają w tym półroczu prezydencję w Unii Europejskiej, no umiejętnie krążąc pomiędzy premierami czy delegacjami 27 krajów członkowskich, doprowadziła do tego kompromisu. Ten kompromis był trudny z wielu powodów. Część tych powodów już zasygnalizowałem. No właśnie, ten fundusz odbudowy, z jednej strony niesłychanie potrzebny w zasadzie dla wszystkich krajów członkowskich, ponieważ wszystkie zostały dotknięte pandemią. Najmocniej jednak kraje południa Europy. One miały już swoje kłopoty wcześniejsze. Te kłopoty związane właśnie ze skutkami pandemii jeszcze się do nich dołożyły. To były te sprawy podatków, systemu gwarancyjnego. No ale były także inne rzeczy. Między innymi no, kraje północy, bardziej zamożne, wymienię tutaj kilka z nich, to znaczy Holandia, kraje skandynawskie, takie jak Szwecja, Dania czy Finlandia, Austria, one w ogóle kwestionowały powołanie tego funduszu odbudowy i możliwość pożyczania przez Komisję Europejską w imieniu 27 państw członkowskich. No bardzo dużo bardzo dużą debatę, bardzo duża debata była poświęcona tym sprawom podatkowym. Rzecz niesłychanie delikatna. Do tej pory jest bowiem tak, że do budżetu Unii Europejskiej dochody zapewniają same państwa członkowskie poprzez składkę, jaką płacą w zależności od zamożności, a wyrazem tej zamożności jest poziom PKB na głowę mieszkańca. Oprócz tego mamy cła, opłaty wyrównawcze, jakiś maleńki udział w podatku VAT, ale generalnie dochodem są składki państw członkowskich. A tutaj zdecydowano się, że na poziomie europejskim powoła się kilka podatków i niektóre z nich wydawały się atrakcyjne i ciągle wydają się atrakcyjne. Na przykład podatek cyfrowy. To jest podatek, który ma dotknąć te wielkie korporacje międzynarodowe, no głównie amerykańskie, które rzeczywiście są firmami globalnymi, funkcjonują na unijnym rynku no, liczącym 500 milionów konsumentów, osiągają tutaj gigantyczne i przychody, a w konsekwencji także dochody, a podatek dochodowy w krajach, w których są zarejestrowane, płacą cokolwiek symbolicznie. Więc ten podatek wydawał się atrakcyjny dla wszystkich, prawda, bo dotyczy to obcych firm. No ale już na przykład taki podatek jak podatek od nieprzetworzonych opakowań plastikowych, to jest podatek związany z szeroko rozumianą ekologią, no on mocniej dotyka, czy będzie dotykał, jeżeli zostanie wprowadzony, krajów mniej zamożnych, tych, które później przystąpiły do Unii Europejskiej, no bo ten system obsługi odpadów no w takich krajach jak chociażby Polska, czy nasi sąsiedzi, Czesi, Słowacy, jest dopiero wypracowywany, powoli powstaje. Kraje Europy Zachodniej w tym zakresie mają daleko większe doświadczenie i w związku z tym te problemy mają rozwiązywane już zdecydowanie lepiej niż u nas. Więc tu wokół tego były kontrowersje. No były jeszcze bardzo różne, no na przykład oczywiście w związku z odejściem Wielkiej Brytanii i brakiem tej składki brytyjskiej, którą sumarycznie szacowano na 7 lat, na netto na przynajmniej 27, a nawet 30 miliardów euro, było pytanie, jak ta dziura po Wielkiej Brytanii ma być zasypana, skoro budżet ma być wartościowo podobny jak te z tej siedmiolatki, która się kończy. Tak zwani płatnicy netto, czyli ci, którzy więcej wpłacają niż z budżetu otrzymują, no nie byli skorzy, aby wzrosły ich udziały. Była sprawa rabatów, jakie mają najbogatsze kraje. No znika Wielka Brytania. Z Wielką Brytanią był związany taki wielki brytyjski rabat idący w miliardy euro. No ale inne kraje mają także rabaty. Taki rabat ma Holandia, taki rabat ma Austria, takie rabaty mają kraje skandynawskie. Te rabaty miały także zniknąć, tak proponowała komisja. No ostatecznie w wyniku tych skomplikowanych negocjacji, o których wspominałem, zawarto porozumienie właśnie w tych czterech obszarach. Zgodzono się co do wielkości budżetu. Na 7 lat on miał wynosić bilion, kilkadziesiąt miliardów euro. Fundusz odbudowy 750 miliardów euro, czyli sumarycznie te dwa wielkie fundusze, bilion 800 miliardów euro. Zgodzono się co do tego oprzyrządowania, o których mówiłem. Podatki europejskie, w jakiej kolejności będą wchodziły, jak będą wyglądały ich konstrukcje, jak będą rozłożone na poszczególne lata. Pierwszy z nich, właśnie ten podatek od nieprzetworzonego plastiku, miał wejść od 1 stycznia 2023 roku. I wreszcie zgodzono się na tę sprawę praworządności, ale rozumiano ją jako ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, o czym mówiłem wcześniej. No właśnie, i po tych ciężkich negocjacjach wszyscy szefowie rządów rozjechali się do poszczególnych krajów. Z punktu widzenia polskich interesów rzeczywiście mogliśmy być zadowoleni. To, co uzyskaliśmy w budżecie i to, co uzyskaliśmy w ramach Funduszu Odbudowy, choć nie wszystko to były dotacje, to sumarycznie to była kwota około 160 miliardów euro. I przypominam, że to był okres już po kampanii wyborczej prezydenckiej, no ale wcześniej o tych pieniądzach mówiliśmy. Te negocjacje wypadły dla nas okazale i w oczywisty sposób mogliśmy publicznie, i tak premier o tym mówił, że w negocjacjach osiągnęliśmy sukces, zwłaszcza, że ta sprawa praworządności była tak zapisana, jak przed chwileczką o tym opowiedziałem. A akurat jeżeli chodzi o wydawanie europejskich pieniędzy no właśnie bez korupcji, bez defraudacji, to Polska, można powiedzieć, tutaj nie ma nic na sumieniu. Od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi w Polsce, funkcjonują bardzo dobrze instytucje kontrolne, także aparat ścigania, w tym także ten powołany za czasów Prawa i Sprawiedliwości pod nazwą Centralne Biuro Antykorupcyjne, które bardzo rygorystycznie przygląda się wykorzystywaniu pieniędzy unijnych, i my z tym kłopotu nie mamy, dlatego ta zgoda pana premiera Morawieckiego na ten mechanizm. Później no, nastąpiła przerwa pewna w tych negocjacjach, a ponieważ w procesie uchwalania budżetu uczestniczy także parlament, więc w momencie, kiedy po przerwie sierpniowej parlament wrócił do pracy, rozpoczęły się negocjacje prezydencji niemieckiej z parlamentem. No, parlament chciał zwiększenia wielkości budżetowych. Sumarycznie to się udało. Chodzi o kwotę 15 miliardów euro dodatkowych na takie programy jak Erasmus, programy związane z ochroną zdrowia. Koniec końców na to zostało wynegocjowane, ale niestety w dniu 5 listopada, bo wtedy zakończyły się negocjacje pomiędzy właśnie przedstawicielami parlamentu i prezydencją niemiecką, zgodzono się, że ta prezydencja niemiecka przeforsowała projekt rozporządzenia, w którym zapisano nie tylko ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, ale także wpisano ochronę wartości europejskich. One są określone w artykule 2 traktatu, ale tak naprawdę, jeżeli Komisja Europejska się uprze, to można w tej praworządności umieścić w zasadzie wszystko. Czyli po prostu prezydencja niemiecka zdecydowała się razem z komisją i z większością parlamentarną, jak to ja nazywam, zdecydowała się stworzyć taką swoistą pałkę ideologiczną na rządy, których w Brukseli się nie lubi. No, w Brukseli nie lubi się rządów o charakterze prawicowym. W tej chwili w Unii Europejskiej w zasadzie są tylko dwa takie rządy. To jest rząd polski i rząd węgierski. W związku z tym należy się spodziewać, że ten mechanizm w takim kształcie, gdyby on ostatecznie został zaakceptowany, będzie służył do takich celów. I zaraz po ogłoszeniu tych rezultatów, tych negocjacji, no w zasadzie za parę dni dowiedzieliśmy się, jak ten mechanizm może być wykorzystywany. Ojciec na początku swojego wystąpienia to wspomniał. Było wystąpienie, była taka konferencja prasowa pani komisarz Jurowej, zajmującej się praworządnością, i innej pani komisarz, która zajmuje się sprawami równości płci. I obydwie te panie komisarz poinformowały, że trzeba będzie w skali całej Unii Europejskiej, a więc 27 krajów członkowskich, uregulować sprawę małżeństw jednopłciowych jednakowo. Co to oznacza? Ponieważ w wielu krajach Europy Zachodniej małżeństwo to jest nie związek kobiety i mężczyzny, ale dowolny związek. W związku z tym ta regulacja miałaby być przeniesiona na wszystkie kraje członkowskie. Oczywiście nie pojawiło się tutaj jakieś takie diktum, że jeżeli którykolwiek z krajów się temu sprzeciwi, to w przyszłości określi go się krajem niepraworządnym i będzie można na podstawie tego mechanizmu blokować dla niego pieniądze z budżetu unijnego, ale w oczywisty sposób należy się tego spodziewać. No i jak ojciec wspomniał, mieliśmy zupełnie niedawno, bo w poprzednim tygodniu, debatę dotyczącą znowu Polski i praw kobiet, tym razem wniesioną na agendę Parlamentu Europejskiego przez lewicę, między innymi pana Biedronia, panią Spurek, ale bardzo dzielnie wspieraną przez europosłów Platformy. Ta rezolucja jest już przegłosowana i opublikowana i tam jest wszystko. Tam są prawa reprodukcyjne kobiet, tam jest aborcja na życie w każdym terminie i wiele innych rzeczy. Oczywiście, powiedzmy otwartym tekstem, rezolucja to nie jest akt legislacyjny, to jest pewna wola polityczna. No ale skoro największe ugrupowanie, które do tej pory mieniło się ugrupowaniem o korzeniach chrześcijańskich, mam na myśli Europejską Partię Ludową, do której należy zarówno Platforma, jak i PSL z Polski, jeżeli gremialnie głosowały za tą rezolucją, to można się spodziewać, w jakim kierunku będą szły sprawy w tych obszarach w ciągu najbliższych lat. Więc to są, no mamy jeszcze nierozwiązany ciągle problem chociażby imigracji i obligatoryjnych kwot imigrantów. Przypominam, że Grupa Wyszehradzka po dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy i porozumieniu w ramach Grupy Wyszehradzkiej zablokowała ten mechanizm jakiś czas temu, bo był on niestety rządy Platformy i pani premier Kopacz na ten obligatoryjny rozdział się zgodziła, ale szczęśliwie stało się to w ostatnich miesiącach ich rządów i w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość tylko wygrało wybory, udało się tę rzecz odkręcić i zablokować, ale to ciągle nad nami wisi. A więc to może być takie przedłożenie komisji. Jeżeli kraj nie chce uczestniczyć w tym obligatoryjnym rozdziale imigrantów, to w oczywisty sposób jest niepraworządny i można mu zatrzymać przyszłe transze z budżetu czy z funduszu odbudowy. Przy takim zapisie, jak przeforsowała prezydencja niemiecka, wszystkie te rzeczy są możliwe, choć u nas opozycja w tej sprawie póki co zaprzecza i twierdzi, że to nie ma żadnego związku. Rzeczywiście na razie nie, ale doskonale wiemy, jak postępuje proces decyzyjny w Unii Europejskiej i to jest w zasadzie za progiem. Więc podsumowując ten wątek, bo rozumiem, że już troszeczkę za długo mówię, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że to zapowiedziane, bo przecież nie postawione, bo ten proces negocjacyjny jeszcze ciągle trwa, weto przez Węgry wcześniej, a teraz bardzo wyraźnie także przez Polskę, no ma zapobiec temu, aby ubezwłasnowolnić poszczególne kraje członkowskie. My to zasygnalizowaliśmy prezydencji niemieckiej, że absolutnie nie przyjmiemy takiego rozporządzenia, a w konsekwencji, jeżeli będzie ono forsowane metodą siłową, bo do jego przyjęcia nie potrzeba jednomyślności, tylko tak zwanej kwalifikowanej większości, to zablokujemy budżet na lata 2021 i fundusz odbudowy. I tak właśnie pan premier Morawiecki zapowiedział. Teraz mamy uzgadnianie stanowiska pomiędzy Polską i Węgrami. Dwa dni temu premier Morawiecki był w Budapeszcie. Dzisiaj, jak ojciec zapowiedział, rzeczywiście pan premier Orban będzie w Warszawie. Rozumiem, że te negocjacje będą trwały. Ale proszę ojca, są i dobre wiadomości nie tylko z tego obszaru współpracy Polski i Węgier. Okazuje się, że na ostatniej Radzie Unii Europejskiej, to jest rada o szczebel niższa od Rady Europejskiej, tam zasiadają ministrowie, w tym przypadku to było spotkanie zdalne, ministrów do spraw europejskich poszczególnych krajów. Te sprawy były omawiane, także właśnie było zasygnalizowane polskie weto i proszę sobie wyobrazić, że oprócz Polski i Węgier w podobnym duchu wypowiadali się przedstawiciele, ministrowie sześciu innych krajów członkowskich. To znaczy Portugalii, kraju z Europy Zachodniej, Słowenii. Wymieniam te dwa kraje na pierwszym i drugim miejscu, dlatego że one po kolei będą w następnym roku przejmowały prezydencję w Unii Europejskiej. Portugalia od 1 stycznia, a Słowenia od 1 lipca. Więc okazuje się, że te dwa kraje są naszymi sojusznikami i rozumieją polsko-węgierską argumentację. Jest także głos sprzeciwu Łotwy, jest głos sprzeciwu Chorwacji. Sumarycznie więc jest już 8 krajów, które z tym przedłożeniem niemieckim się nie zgadzają. A jak sądzę, bo czeka nas posiedzenie Rady Europejskiej 10 i 11 grudnia, do tego grona mogą dołączyć także przedstawiciele Włoch, Hiszpanii, Grecji, bo jak wspomniałem, są to kraje południa Unii Europejskiej, które bardzo mocno ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa i te pieniądze z funduszu odbudowy są im bardzo potrzebne. Więc sytuacja jest rzeczywiście trudna. Polska i Węgry zdecydowały się wziąć na siebie ciężar sprzeciwu, ale rzeczywiście moment jest fundamentalny dla przyszłości całej Unii i mówiąc szczerze, gdyby nie polskie i węgierskie weto, to być może za jakiś czas byśmy się dowiedzieli, że właśnie Unia Europejska, przyjmując to rozporządzenie i korzystając z niego bardzo hojnie, rozpoczęła proces rozpadu, swojego rozpadu od środka.
Panie pośle, sprawa dosyć istotna, którą trzeba także poruszyć na kanwie tej próby wiązania budżetu Unii Europejskiej z tą tak zwaną praworządnością, powiedzieliśmy bliżej niedookreśloną. Trzeba cały czas społeczeństwu przypominać, ale także opinii międzynarodowej, że mamy do czynienia ze skandalicznym, nieustannym procesem łamania traktatów Unii Europejskiej przez samą Unię Europejską. Bardzo często krajom członkowskim wypomina się różnego rodzaju rzeczy, między innymi brak praworządności, a w tym samym czasie mamy do czynienia chociażby z taką propozycją dotyczącą budżetu, co jest zapisem całkowicie niezgodnym z traktatem, a także niezgodne chociażby z traktatem akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej jest ta rezolucja dotycząca orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, rezolucja, w której rzeczywiście podważa się orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, najwyższego organu na forum międzynarodowym.
Rzeczywiście, proszę ojca, zacznijmy od tego pierwszego wątku, bo ja rzeczywiście całkiem celowo pominąłem ten wątek prawny w tych swoich wstępnych wyjaśnieniach. Rzeczywiście to, co przedstawiła prezydencja niemiecka, to jest bardzo wyraźne łamanie praworządności w samej Unii Europejskiej, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem, premierzy zgodzili się na wprowadzenie tego mechanizmu, ale rozumianego właśnie jako ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej. Prezydencja niemiecka i większość parlamentarna zdecydowała go się rozszerzyć. No i właśnie w ten sposób złamała artykuł, na który się powołała. Mianowicie rozporządzenie sporządzono na podstawie, przywołano jako jego źródło artykuł 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a ten traktat mówi bardzo wyraźnie, że chodzi tutaj o interesy, o ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej. Czyli przywołany artykuł z traktatu pozwala na skonstruowanie mechanizmu tylko w tym zakresie. Zdecydowano się go znacznie rozszerzyć. I to jest jedna sprzeczność. Druga, bardzo wyraźna, także podniesiona przez służby prawne Rady, to jest zwrócenie uwagi, że w traktatach istnieje już mechanizm opisany bardzo precyzyjnie, badania praworządności w poszczególnych krajach i w przypadku, kiedy ta praworządność jest łamana, wprowadzania pewnych restrykcji. Ta sprawa jest opisana w artykule 7 Traktatu Unii Europejskiej i ten artykuł istnieje. My, wchodząc do Unii Europejskiej, się na niego zgodziliśmy. To jest praworządność rozumiana właśnie jako przestrzeganie tak zwanych wartości unijnych. I proszę ojca, według tego artykułu zapisanego w traktatach trwa od 3 lat postępowanie przeciwko Polsce. I ono dotyczy wątpliwości Komisji Europejskiej dotyczącej reformy polskiego sądownictwa. No jak wiadomo, na skutek donosów trwających parę lat ze strony opozycji, cały czas zarówno Komisja, jak i TSUE, o którym ojciec wcześniej wspominał, bada, jak przebiega ten proces reformy sądownictwa. My na każdym etapie, robimy to zresztą przy otwartej kurtynie, na każdym etapie rozmawiamy z Komisją Europejską, wyjaśniamy, na czym polegają kolejne ustawy reformujące ten obszar, a mimo tego to postępowanie trwa. Tyle tylko, proszę ojca, że ono trwa, polskie wyjaśnienia są przyjmowane w ten czy inny sposób, natomiast Komisja Europejska i kolejne przewodnictwa Rady Unii Europejskiej nie mogą go spuentować, bo koniec końców należałoby w głosowaniu stwierdzić, czy rzeczywiście dany kraj łamie zasady praworządności sformułowane w artykule 2, czy też ich nie łamie. Tutaj okazuje się, że podczas tego 3-letniego procesu i wielokrotnych wyjaśnień na forum Rady Unii Europejskiej wiele krajów no już nie korzysta, że tak się wyrażę, z mediów, tylko wie z pierwszej ręki od polskich ministrów, że w naszym wymiarze sprawiedliwości reforma polega polega na odejściu od komunistycznego wymiaru sprawiedliwości do wymiaru sprawiedliwości kraju w pełni demokratycznego. I ten krok po kroku, choć idzie to, przyznajmy, jak po grudzie, Doskonale to obserwujemy. Przecież parę lat obserwowaliśmy protesty w obronie a to takich sądów, a to innych sądów, a to takiej ustawy, innej ustawy, wreszcie samych sędziów. Do tej pory widzimy, jak krok po kroku mozolnie w tych sprawach się posuwamy. I proszę ojca, rzeczywiście no tutaj na poziomie Rady Unii Europejskiej można to by było spuentować tak zwaną kwalifikowaną większością, czyli przynajmniej 15 krajów powinno być za, 15 krajów, za którymi stoi 65% ludności Unii Europejskiej. Ale okazuje się, że Komisja Europejska w tej sprawie nie ma nawet takiej większości. Czyli mówiąc inaczej, przynajmniej 12 krajów uznaje, że Polska ma rację, że to nie jest żadne łamanie praworządności, tylko reforma wymiaru sprawiedliwości. Ale nawet gdyby się okazało, że na poziomie Rady Unii Europejskiej według tego artykułu Polska by była wskazana jako taka, która łamie praworządność, to tutaj w ramach tego artykułu jest dwustopniowy sposób postępowania. To taka decyzja, gdyby nawet była na niekorzyść Polski, ona wędruje do Rady Europejskiej, czyli tam, gdzie się zasiadają premierzy, i gdyby było postępowanie przeciwko Polsce, Polska z tej debaty jest wyłączona, składa wyjaśnienia, ale z głosowania jest wyłączona i decyzja, czy dany kraj łamie praworządność, czy nie, musi być przyjmowana jednomyślnie, czyli musiałoby za tym opowiedzieć się 26 krajów członkowskich. Oczywisty sposób. Komisja Europejska i kolejne przewodnictwa wiedzą, że nigdy takiego głosowania nie osiągną. W związku z tym, mimo że jest artykuł i mimo że trwa postępowanie, to uznano, że skoro tutaj nie możemy sobie dać rady z Polską, z Węgrami, a w przyszłości być może z innymi krajami, to zbudujemy inny mechanizm właśnie uzależnienia badania praworządności, w konsekwencji także blokowania czy wręcz zabierania środków finansowych z przyszłego budżetu. I proszę ojca, to krążyło po Unii Europejskiej już od paru lat, tego rodzaju pomysły, nie dotyczące Polski. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, a opozycja przyjęła tę słynną ustami Grzegorza Schetyny, ówczesnego przewodniczącego Platformy, przyjęła tę słynną swoją strategię ulica i zagranica, zaczęły się właśnie tutaj ze strony europosłów Platformy, PSL-u, także Lewicy, skargi na Polskę. Stąd kolejne już rezolucje. Ta ostatnia przeciwko Polsce była chyba już ósma w ciągu ostatnich 5 lat. I to są właśnie ciągle tego rodzaju rezolucje pokazujące, jak to w Polsce łamana jest praworządność i w rezultacie te ciągłe monity, ciągłe upominania się opozycji doprowadziły do tego, że ostatecznie ten mechanizm został sformułowany i próbuje go się rozciągnąć na wszystkie dziedziny życia. Więc no i właśnie służby prawne Rady mówią, jest mechanizm badania praworządności w poszczególnych krajach. Ba, jest to mechanizm bardzo demokratyczny, bo dwustopniowy. Jeżeli na jednym poziomie nawet danemu krajowi jakieś problemy zostaną wytknięte, to ostatecznie decyduje o tym jednomyślnie Rada Europejska. No właśnie takie mechanizmy pozwalają Unii Europejskiej nie tylko trwać, ale się rozwijać. Bo proszę ojca, jeżeli zastosujemy w tego rodzaju fundamentalnych decyzjach system większościowy, że po prostu większość krajów może przegłosować mniejszość w fundamentalnych sprawach, to tak naprawdę mamy koniec Unii Europejskiej. No bo wtedy przestaje działać ten mechanizm jeden kraj, jeden głos, wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od swojego potencjału. To była istota, na której zbudowano Unię Europejską. Przecież na początku do EWG należały kraje wielkie, takie jak Niemcy, Francja czy Włochy i kraje maleńkie, takie jak Holandia, Belgia czy jeszcze mniejszy Luksemburg. A mimo tego przyjęto taki system, bo uznano, że tylko taki system daje możliwość porozumiewania się, konsensusu, działania wspólnie i w porozumieniu. Teraz niestety próbuje się ten system zastąpić głosowaniami większościowymi i gdyby do tego doszło w tak fundamentalnej sprawie jak blokowanie pieniędzy, w zależności od tego, czy jak się oceni dany kraj politycznie, to mielibyśmy początek końca Unii Europejskiej. Takim czerwoną, można powiedzieć, no, takim ostrzeżeniem dla Unii Europejskiej, że sprawy w Unii Europejskiej idą źle Było to referendum sprzed prawie już 4 lat w Wielkiej Brytanii, gdzie Brytyjczycy, widząc właśnie te kolejne kroki w łamaniu tej zasady, że fundamentalne decyzje podejmuje się jednomyślnie, zdecydowali w referendum, że wychodzą z Unii Europejskiej. I to był taki sygnał alarmowy, ostatni sygnał alarmowy, niestety zbagatelizowany przez ówczesnego przewodniczącego Rady Donalda Tuska. Z tego sygnału, który wysłali Brytyjczycy, nie wyciągnięto żadnych wniosków. I mimo tego, że Wielka Brytania wychodzi, to jest potężna strata, potężne uderzenie w Unię Europejską, to próbuje się dalej forsować tego rodzaju rozwiązania, które by oznaczały, że to więksi wymuszają decyzje na mniejszych. Oczywiście decyzje przede wszystkim korzystne dla siebie.
A zatem mechanizm perfidnego szantażu, z tym mamy, panie pośle, do czynienia. Przypomnijmy chociażby te haniebne słowa dotyczące głodzenia Polski, Węgier, czy też za czasów urzędowania pani premier Beaty Szydło mówiono Polsce wprost: wy macie wartości, my mamy fundusze strukturalne. A zatem z tym szantażem mamy cały czas do czynienia. Do tego jeszcze ta bardzo negatywna aktywność tej tak zwanej totalnej opozycji. No i w piątek mieliśmy do czynienia z wystąpieniem marszałka Senatu, który w tak zwanym orędziu apelował do polskiego rządu o powrotu na drogę praworządności. Takie działania bardzo mocno, myślę, panie pośle, uderzają także w siłę, możliwą siłę negocjacyjną polskiej strony.
Tak, to prawda. No, proszę ojca, przede wszystkim trzeba tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, a w tych sprawach wypowiadał się pan marszałek, to za prowadzenie tej polityki zagranicznej jest odpowiedzialny generalnie rząd, który w tym zakresie współpracuje z prezydentem RP. Natomiast ani Sejm, ani Senat w tym zakresie kompetencji nie mają. Oczywiście Sejm i Senat prowadzi kontakty z innymi parlamentami w ramach tych swoich kompetencji, ale generalnie za politykę zagraniczną odpowiada rząd, współpracujący w tym zakresie z prezydentem. Natomiast pan marszałek Grodzki rzeczywiście wygłosił orędzie, tak, bo ten charakter mają publiczne wystąpienia pana marszałka, które są zobowiązane media publiczne transmitować, którego konkluzje tego orędzia były sprzeczne z decyzjami, jakie podjął polski rząd, bo przecież to, że premier Morawiecki zasygnalizował weto w sprawie budżetu i funduszu odbudowy, to tej decyzji nie podjął sam, tylko podjął ją w porozumieniu ze swoimi ministrami, czyli Radą Ministrów. Ba, dostał w tej sprawie wsparcie Sejmu, jest to stosowna uchwała sejmowa, i także w porozumieniu z prezydentem. Natomiast pan marszałek wygłosił orędzie, które jest sprzeczne z tym stanowiskiem, a więc z jednej strony nie ma do tego prawa, z drugiej strony przedstawił stanowisko, które jest sprzeczne ze stanowiskiem rządu. To jest rzecz niespotykana w demokratycznych krajach. Ale niestety w Polsce opozycja uznała, że każdy przyczółek władzy, który uchwyci, to będzie przyczółek do walki z rządem. Nie do załatwiania polskich spraw, nie do poprawy sytuacji materialnej Polaków, ale do walki z polskim rządem. Tak wygląda działalność Sejmu od momentu, kiedy większość w nim ma opozycja. Tak wygląda działalność wielu samorządów, jak ojciec popatrzy, zarówno na duże miasta, jak i część samorządów województw, w których rządzi opozycja. To jest nieustanna walka z rządem, mimo tego, że rząd te instytucje bardzo hojnie, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, bardzo hojnie je finansuje. Więc to jest naprawdę, po pierwsze, godne ubolewania, a po drugie, no to jest uderzenie w polską rację stanu, nie bójmy się tego stwierdzenia. Proszę ojca, ale ojciec poruszył również wątek, i żeby to nam nie uciekło, bo dużo mówiliśmy o tych finansach i tym porozumieniu w tej sprawie, ale ojciec poruszył bardzo ważny wątek dotyczący, jak tworzą się te finanse unijne. I na ten temat jest wiele nieporozumień, zresztą politycy opozycji bardzo często w publicznych wypowiedziach mówią, no skoro jesteśmy tym biorcą netto, a więc więcej uzyskujemy z Unii Europejskiej niż wpłacamy, to powinniśmy siedzieć cicho i powinniśmy zgadzać się na wszystko. Ale proszę ojca, to jest tak naprawdę tylko część prawdy. Rzeczywiście, Polska jest tak zwanym beneficjentem netto. W tej perspektywie uzyskamy wszystkich środków europejskich około 100-110 miliardów euro. To są wszystkie pieniądze z Funduszu Spójności. Ten okres jeszcze trwa. Jeszcze będzie trwał do 2023 roku. Wspólnej polityki rolnej, innych funduszy, około 110 miliardów euro. Natomiast my także wpłacamy olbrzymią składkę. Sumarycznie w tym siedmioleciu, które się w tym roku kończy, płacimy około 30 miliardów euro. Więc rzeczywiście ten beneficjent netto to jest kwota 70-80 miliardów. To prawda, ale to jest tylko część tego rachunku. Druga część, proszę ojca, to jest dostęp do naszego rynku. Przecież wchodząc do Unii Europejskiej, my i inne kraje wnieśliśmy do Wianie niejako rynek 38 milionów konsumentów. Konsumentów zapóźnionych w konsumpcji ze względu na poprzedni ustrój, którzy nadrabiają te zaległości w zasadzie na każdym polu. Jesteśmy takim bardzo wdzięcznym rynkiem. W sytuacji jeszcze, kiedy poprawia się sytuacja materialna Polaków, to jesteśmy wdzięcznym, perspektywicznym, rozwojowym rynkiem. I proszę sobie wyobrazić, to oczywiście nie dotyczy tylko Polski. I powiedzmy znowu uczciwie, że wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej korzystają ze wspólnego rynku. To znaczy ich gospodarki rozwijają się szybciej, dlatego że ich przedsiębiorcy, produkując dobra i usługi, mają dostęp nie tylko do konsumentów swojego kraju, ale do konsumentów, no do niedawna jeszcze, do 31 grudnia tego roku, 500 milionów konsumentów. Po wyjściu Wielkiej Brytanii, a stanie się to z dniem 1 stycznia, to będzie 440 milionów konsumentów. I Polska właśnie, mając dostęp do tych teraz jeszcze 500 milionów konsumentów, te korzyści są szacowane przez Komisję Europejską, to są dane z 2018 roku, są oszacowane na około 44 miliardów euro. To są korzyści naszych przedsiębiorców, tych się sprzedających dobra i towary i tych świadczących usługi. Natomiast taka gospodarka niemiecka korzysta z tego rynku w taki sposób, że jej korzyści są szacowane na 208 miliardów euro rocznie. Taka Holandia, znacznie od nas mniejsza, no ale mająca bardzo silną gospodarkę, jej korzyści z tego rynku to jest przynajmniej 88 miliardów euro rocznie. Więc tutaj polscy konsumenci są dostarczycielem dochodów dla tych krajów, których gospodarki są bardzo prężne, rozwinęły się zanim Unia Europejska się rozszerzyła. Zresztą nie będziemy opisywać tych zjawisk, doskonale je znamy. Jak kupowano w Polsce przedsiębiorstwa, żeby za chwilę je zlikwidować, bo tak naprawdę kupowano polski rynek. No i jest wreszcie trzeci obszar, proszę ojca. To jest ten obszar inwestycyjny, że od 2004 roku inwestorzy z krajów Unii Europejskiej mają gwarancję, że wchodząc do Polski nikt tych inwestycji ich nie będzie kwestionował. I z tego tytułu wypływa według różnych rachunków z Polski tych inwestycji, a więc teraz dochodów z tych inwestycji w postaci dywidend, różnego rodzaju transferów, wypływa także przynajmniej kilkadziesiąt miliardów euro rocznie. Więc tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie, niż to by wynikało z budżetu. W ramach budżetu tego wieloletniego jesteśmy beneficjentem netto, ale jeżeli chodzi o korzystanie z rynku i transfery kapitału przedsiębiorców, którzy tutaj zainwestowali, to jesteśmy dostarczycielem kapitału do krajów Europy Zachodniej. I tylko w takim całościowym kontekście trzeba widzieć te finanse unijne. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja nie kwestionuję naszego członkostwa Unii Europejskiej, bo nawet w sytuacji, kiedy ten transfer zysków się odbywa, to za pieniądze unijne powstaje dużej wartości majątek, jak choćby drogi, oczyszczalnie ścieków, cała ta infrastruktura, której budowaniu mają duży udział pieniądze unijne i to są nasze aktywa. Więc ten majątek także jest wartością, które pozyskujemy. Ale gdybyśmy wszystko zliczyli, a nie dodałem tu jeszcze wątku osobowego, ludzkiego, Przecież od momentu członkostwa w Unii Europejskiej z Polski wyjechało 2 miliony ludzi, którzy pracują na Zachodzie i tworzą tam dochody. Ba, wyjechała cała duża grupa, dziesiątki tysięcy ludzi wykształconych, lekarzy, inżynierów, na których Polska, na których kształcenia Polska włożyła ogromne pieniądze, a którzy teraz no, tworzą dochód narodowy naszych sąsiadów. Więc summa summarum to jest tak, że to my wspieramy bardzo silnie transferami finansowymi Zachód, a nie odwrotnie.
Praworządność a finanse Unii Europejskiej. Naszym gościem, drodzy Państwo, jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista. Także i Państwa chciałbym zaprosić do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Dlatego przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. I dwa numery telefonów dla naszych widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Telewizja Trwam i Radio Maria. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic.
Witamy Pani Ewo, bardzo proszę.
Ja chciałam powiedzieć, że ja Pana Biedronia podziwiam, bo w ciągu miesiąca zmontował uchwałę, doprowadził, że została przegłosowana, została opublikowana, a to, co uchwalił Trybunał Konstytucyjny, dzisiaj zaczęła się 40. doba, dalej jest nieopublikowany, dalej dzieci są mordowane.
Pani Ewo, już przekazuję głos naszemu gościowi. Bardzo proszę, panie pośle.
No, to są dwie sprawy, których no, jakby zestawiać nie powinniśmy jednak. No, to, co rzeczywiście tutaj zrobili posłowie Lewicy, później wsparci także przez europosłów Platformy, to tak naprawdę, proszę ojca, jest no, donoszenie na własny kraj. Co więcej, ten tekst rezolucji, on jest dostępny już po polsku na stronach Parlamentu Europejskiego. To jest tekst, także już publikują go niektóre media. To jest tekst absolutnie kuriozalny. Tam roi się od propozycji, od których włosy mogą stanąć dęba na głowie. To są rzeczy rzeczywiście, ja jestem, mówiąc szczerze, zaszokowany, bo jeżeli chodzi o pana Biedronia, to żadnych wątpliwości nie mam, jakie on ma poglądy i tutaj nic mnie nie zaskakuje, ale przecież znam posłów z Platformy. Część z nich, wydaje mi się, że rzeczywiście te wartości chrześcijańskie ma w swoim kodzie genetycznym. I głosowanie za taką rezolucją no jest dla mnie wręcz nieprawdopodobne. Oczywiście, tak jak mówiłem w pierwszej części swoich wypowiedzi, to jest akt polityczny. To nie zamieni się na akt prawny. Natomiast skoro dużą większością tego rodzaju dokumenty są przyjmowane w Parlamencie Europejskim i co więcej, głosują za nimi także europosłowie wywodzący się z ważnych formacji politycznych w Polsce, to oznacza, że przynajmniej na gruncie europejskim odrzucają oni już wartości chrześcijańskie wprost. Choć twierdzą, że ciągle należą do frakcji, do partii politycznej, która nazywa się Europejską Partią Ludową i twierdzi, że jest oparta o wartości chrześcijańskie. Natomiast z tego, co się orientuję, że jeżeli chodzi o to rozstrzygnięcie Trybunału, no rzeczywiście nie jest opublikowane, ale pan premier czeka na wyjaśnienia dotyczące, na opis tej uchwały Trybunału Konstytucyjnego, aby ukazało się i jedno, i drugie. I w związku z tym, że to jest, jak rozumiem, no 15 sędziów, w tym dwa głosy odrębne, to jest opis no, dosyć obszerny, więc rozumiem, że w momencie, kiedy ten opis dotrze do kancelarii premiera, to zarówno to rozstrzygnięcie razem z tym opisem zostanie opublikowane.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Stanisław z Małopolski. Panie pośle, jest pan kompetentnym ekonomistą, europosłem, no i przede wszystkim obrońcą polskiej racji stanu w Unii Europejskiej. Panie pośle, polski orzeł lubi wysoko szybować, ale sąsiedzi podcinali skrzydła, robiąc z niego, jak podczas zaborów, kurycę, nie ptice. Podcinają i dzisiaj. A co gorsza, pomagają im nasi rodacy z totalnej opozycji. Polacy są głodni sukcesu w każdej dziedzinie, a szczególnie w gospodarce. Pokazaliśmy to w okresie międzywojennym, gdzie w krótkim czasie żeśmy się wysforowali do czołówki europejskiej. No, ale chcemy rywalizować jak wolni z wolnymi, równi z równymi. No, ale sąsiadom naszym i tym ze wschodu i z zachodu to się nie podoba, bo nie chcą mieć mocnego konkurenta i to sąsiada. Dla nich każdy pretek jest dobry, a szczególnie, że mają w naszej ojczyźnie piątą kolumnę, no i nieproporcjonalnie mocno rozbudowane media i na odlew okładają nas to pało Unii Europejskiej, niemiecko i opozycji. Lewackie liberalne media i ich politycy tak doprowadzili narracyjnie i tak ustawiają relacje między Polską a Unią Europejską, a głównie Niemcami, że sama myśl, no mowa, jakaś dyskusja w sprawie weta, to niesamowity jest grzech. A już weto wprowadzić w czyn, no to jest zbrodnia. I są tam głosy, żeby za to na nas głodem najechać, na naszą ojczyznę.
Tak. Panie Stanisławie, ostatnie zdanie, bardzo proszę, bo już chcemy się odnieść, bo także wątków wiele.
Tak, myślę, że im to się nie uda i w sumie polska racja stanu zwycięży. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję panie Stanisławie, pozdrawiam bardzo serdecznie panie pośle. Prawo weta także doskonale znane Unii Europejskiej, to nic nowego.
Tak, to prawda, proszę ojca, no to jest jeden z instrumentów negocjacyjnych, oczywiście o określonej mocy, choć no czasami w takich debatach używa się na jego opisanie, że to jest swoista broń atomowa w rękach poszczególnych krajów członkowskich. No nic bardziej błędnego, gdyby to była broń atomowa, to przecież weto było używane tyle razy przez różne państwa, że gdyby miała taką siłę rażenia, to Unii Europejskiej dawno by nie było, więc to jest jeden z ważniejszych, ale jednak instrument negocjacyjny. Używali go inni, możemy użyć go także my i zapowiedzieliśmy bardzo twardo, że go użyjemy, jeżeli rzeczywiście prezydencja niemiecka nie wycofa się na pozycje, na które zgodziły się 27 państw członkowskich, czyli do konkluzji 21 lipca. Ale przy okazji chciałem jeszcze jakby uspokoić opinię publiczną w Polsce, telewizów, Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja, że to nie jest tak, że Polska zgłaszając to weto i ewentualnie gdyby musiała go ostatecznie użyć, o czym przekonamy się w połowie grudnia podczas tej Rady Europejskiej, czy będziemy musieli go użyć, my nie powodujemy paraliżu czy braku finansowania, bo często używa się takiego argumentu. A to rolnicy nie dostaną dopłat bezpośrednich, a to przedsiębiorcy nie dostaną wsparcia, a to ochrona zdrowia nie będzie wspierana z Unii Europejskiej. Nic bardziej błędnego. Proszę Państwa, na taką okoliczność, że Unia Europejska nie ma wieloletniego budżetu, Unia Europejska jest przygotowana. Wtedy do życia powoływany jest taki instrument w postaci tak zwanego prowizorium budżetowego, czyli to prowizorium polegałoby na tym, że w 2021 roku mielibyśmy budżet dokładnie taki sam, jak budżet z roku 2020. A on po stronie wydatków, tu wprawdzie jest rozróżnienie zobowiązania, płatności, ale dla uproszczenia, to jest kwota około 140 miliardów złotych. I tak jak beneficjenci, także z Polski, otrzymali określone kwoty w tym roku i otrzymają je do końca grudnia, tak samo w roku 2021, jeżeli tej perspektywy nie będzie od 1 stycznia, wchodzi identyczny budżet z identycznymi płatnościami. Nie ma więc tu żadnych obaw. Natomiast no, jest pewna wątpliwość związana z tym funduszem odbudowy. Rzeczywiście, gdyby weto zapadło, prezydencja niemiecka nie wycofała się, to wtedy ten fundusz odbudowy nie byłby powołany. Ale droga do jego powołania jest trudna. Ona nie tylko zależy od zgody wszystkich państw członkowskich. Proszę ojca, bo gdyby ona nastąpiła, to w związku z tym, że ten mechanizm jest taki skomplikowany, to musiałyby zapaść zgody parlamentów, jeszcze raz podkreślę, parlamentów 27 krajów członkowskich. I to jest no, dosyć długa procedura w każdym kraju członkowskim. W Polsce, jak sądzę, gdyby nie było tego mechanizmu praworządności albo był w takim kształcie, o jakim, jaki negocjował pan premier Morawiecki, to pewnie z większością parlamentarną w tej sprawie nie byłoby kłopotu. Ale nie ulega dla mnie wątpliwości, że w takich krajach, nawet jeżeli zgodzili się z tym funduszem odbudowy ich premierzy, takich jak Holandia, Finlandia, Szwecja, te rządy będą miały kłopoty z parlamentami swoich krajów. Nie wiadomo, czy te parlamenty zgodzą się na te mechanizmy dodatkowe związane z powołaniem tego funduszu, a więc z jednej strony podatki, z drugiej strony system gwarancyjny. Ale proszę ojca, tu można by powiedzieć tak, ponieważ beneficjentami tego funduszu są przede wszystkim kraje południa. One potrzebują wsparcia, bo one nie są w stanie już pożyczać same. Więc dla nich pożyczanie w ich imieniu przez Komisję Europejską jest zdecydowanie tańsze i sprawniejsze. My jako kraj, na szczęście rządy Prawa i Sprawiedliwości tak prowadziły politykę finansową, że mamy swoistą poduszkę finansową, co pokazuje także, pokazują te kolejne tarcze finansowe, stać nas na wspieranie przedsiębiorców. My jesteśmy w stanie pożyczać na podobnych warunkach jak Komisja Europejska. Dla Polski, mówiąc wprost, ten fundusz odbudowy nie jest jakąś nadzwyczajną wartością, choć chcę podkreślić, że pan premier Morawiecki zgodził się na ten fundusz w imię właśnie Solidarności Europejskiej. Zdajemy bowiem sobie sprawę, że jeżeli bardzo mocno będą kulały państwa południa i gospodarki, to interesy wszystkich krajów członkowskich będą narażone na szwank. Gorzej będzie funkcjonował wspólny rynek. Więc choćby z tych powodów w imię europejskiej solidarności wsparliśmy ten fundusz, choć my doskonale na gruncie krajowym możemy go sobie zastąpić. Więc chciałem w ten sposób powiedzieć, że nie ma niepokoju, jeżeli chodzi o finansowanie w następnym roku. No a oczywiście po grudniu przewodnictwo w Unii Europejskiej przejmuje Portugalia. Portugalia jest tym właśnie krajem bardzo zadłużonym. Jego dług publiczny przekroczył już 100% PKB, a więc sama pożyczać specjalnie nie może. Ona jest zainteresowana, żeby ten fundusz szybko powstał. W związku z tym, jak sądzę, łatwiej nam będzie negocjować kompromis z Portugalią niż z Niemcami.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Pan Habib z Belgii. Cieszę się bardzo, że słucham tej okazji, ale czy opozycja, czy prawica, nie każdy Polak, to co mnie dziadkowie nauczyli, jeśli Polak nie zada sobie podstawowego pytania, jaka jest przyczyna, że trzymam w mojej ręce telefon. Wiemy o tym, że czysta materia nie jest zdolna dać żadnego życia. Uwielbiamy świętego Jana Pawła II, każdy człowiek, tylko językiem. Jeśli Polacy nie zadadzą sobie tego pytania, Polacy sami dokonują rozbioru Polski. My zajmujemy się za granicą. Wiedzmy o tym, że wszystkie kraje zachodnie, były kraje kolonialne. Co najpierw w Rwandzie, Ugandzie byli Niemcy. Co oni zrobili z mentalnością? I tu nie możemy. Sami Polacy, i drugi punkt, nie przestrzegają traktatów. Podali się wciągnąć. No, i mój apel, moje takie zaadresowane do Polaków, zadajcie sobie pytanie. Czy pieniądz stał się waszym celem życia, a nie środkiem? Jeśli tego sobie nie zdajecie z tego sprawy, to już sami giniecie. Ja taki przykład dam.
Tak, to może już bez przykładu, bo apel już popłynął, panie Habidzie. Dziękuję serdecznie za ten głos z Belgii. Myślę, że on jest bardzo zrozumiały, panie doktorze, bo rzeczywiście mamy do czynienia z taką ogromną, kłamliwą propagandą wysuwaną przez różnego rodzaju środowiska polityczne, ale także środowiska medialne związane z tymi środowiskami politycznymi. Rzeczywiście, tak jak pan się do tego odniósł, że Polska nie będzie miała żadnych pieniędzy, a wiemy, że nie o pieniądze chodzi, bo także na naszych oczach dzisiaj toczy się wojna cywilizacyjna i wspomniał pan o wartościach chrześcijańskich, gdzie jeszcze jako tako ta sytuacja w Polsce i na Węgrzech wygląda.
Tak, proszę ojca, no tutaj rzeczywiście telewidz, słuchacz zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, wartości, suwerenność. No po prostu za rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej Zjednoczonej Prawicy, powiedzmy sobie wyraźnie, handlować wartościami, handlować suwerennością naszego kraju nie będziemy. Więc te argumenty, że nie będziemy mieli pieniędzy, a powinniśmy się zgodzić na jakieś oddanie części suwerenności, absolutnie są dla nas argumentami nie do przyjęcia. Unia Europejska była zbudowana na wartościach. Powinniśmy te wartości szanować. Powinniśmy przypomnieć założycieli, w tym w szczególności Schumana, który wprost odwoływał się do wartości chrześcijańskich. Oczywiście bardzo rzadko tutaj słyszę na sali plenarnej te odwołania, a już w dokumentach przyjmowanych przez parlament w ogóle ich nie ma. Są rzeczy, które można wprost wyczytać w manifestie komunistycznym. Więc to niestety w tę stronę póki co idzie, ale skoro ten mechanizm unijny został zbudowany tak, że fundamentalne decyzje są podejmowane w porozumieniu i jednomyślnie, to dopóki ten mechanizm nie zostanie złamany, to jest szansa, że będziemy zmieniać Unię Europejską. Niestety coraz częściej próbuje się ten mechanizm łamać. I właśnie w tych sprawach finansów mamy próbę jego złamania. Gdyby doszło do stworzenia takiego mechanizmu praworządności, tak rozumianego jak chce większość parlamentarna i prezydencja niemiecka, to jeszcze raz powtórzę, mielibyśmy odeszlibyśmy od tej zasady, która daje jedność Unii Europejskiej i pozwala wytrzymać w tym organizmie 20, w tej chwili już 7 krajom. Dalibyśmy początek końca tego organizmu. Powtórzę jeszcze raz, sygnałem o tym, że źle się dzieje w tej organizacji międzynarodowej, było odejście Brytyjczyków. Bardzo ważnego, dużego gospodarczo kraju, ważny kraj także jeżeli chodzi o potencjał militarny, mający bardzo dobre relacje ze Stanami. To wyjście to jest cios w Unię Europejską. Unia Europejska chce gonić światowych potentatów w różnej dziedzinie. Odejściem Wielkiej Brytanii bardzo poważnie się osłabiła. I to był taki bardzo alarmistyczny wręcz dzwonek. Wydawało się, że Unia wyciągnie z tego wnioski. Nie wyciągnęła. W dalszym ciągu próbuje łamać tych, którzy się sprzeciwiają tej ujednoliceniu i pójściu w Unii Europejskiej w ideologię. Sukcesy Unii Europejskiej opierały się na właśnie jednolitym rynku, swobodzie przepływu ludzi, swobodzie przepływu towarów i usług, swobodzie przepływu kapitału. I dopóki Unia Europejska koncentrowała mechanizmy na tych czterech swobodach, bardzo szybko się rozwijała i rozwijali się szybko jej członkowie. Odejście, blokowanie tych swobodnych przepływów i pójście w ideologię to jest jednak właśnie pójście na zderzenie z górą lodową, którą już widać za horyzontem.
I jeszcze jeden krótki telefon i krótka odpowiedź. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Mówi Aleksander z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca Piotra i pana doktora Kuźmioka. Mam pytanie takie właśnie do pana doktora Kuźmioka. Jesteśmy już parę dobrych lat w Unii Europejskiej, a przy akcesji mieliśmy różne warunki postawione. I teraz chciałem tylko krótko zapytać. Na terenie Polski w tej chwili jest około 12 tysięcy supermarketów zachodnich. Więc proszę mi tak pokrętce, chociaż w przybliżeniu obliczyć, oni po 10 lat nie płacą podatków. Ile oni już wywieźli dywidendy stąd z kraju?
I tak, panie Aleksandrze, podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, dziękuję serdecznie. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, dosłownie 2 minuty, panie pośle, bardzo proszę.
Proszę, proszę ojca, w tej ostatniej sprawie, prawie dobiliśmy się właśnie swoich praw w Unii Europejskiej. Ja przypominam, że rząd pani premier Beaty Szydło zdecydował się na wprowadzenie takiego podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. On oczywiście dotyczył sklepów wielkopowierzchniowych, nie tylko zagranicznych, ale wszystkich sklepów w Polsce. To był podatek progresywny, mniejsze sklepy płaciły mniejszy, miały płacić mniejszy, większy. No i okazało się, że prawie błyskawicznie Komisja Europejska ten podatek zastopowała. Proces przed Trybunałem Sprawiedliwości, o którym wspominaliśmy, trwał blisko 3 lata, jest bliski finału. W pierwszej instancji wygraliśmy i to zdecydowanie z Komisją Europejską. Trybunał przyznał Polsce rację. Jest jeszcze ten drugi stopień, czyli TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tutaj zapowiedź rzecznika tego Trybunału jest taka, że Polska ma rację, ale formalnego rozstrzygnięcia nie ma. Więc mam nadzieję, że ono się pojawi w najbliższych miesiącach i jeżeli tylko się pojawi, to natychmiast ten podatek wejdzie w Polsce w życie. Tak skromnie licząc, budżet państwa z tego tytułu powinien osiągać przynajmniej 2-3 miliardy dodatkowego dochodu, więc tę sprawę w ogromnych bojach, jak się wydaje, zakończymy pomyślnie.
Panie pośle, drodzy państwo, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Druga w Radiu Maryja o godzinie 21:30. Praworządność a finanse Unii Europejskiej. Gość dzisiejszych rozmów niedokończonych, pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista. Bardzo gorąco dziękuję, panie pośle, i mówimy sobie do usłyszenia.
Bardzo serdecznie dziękuję ojcu, telewidzom i słuchaczom. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.